Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Artur Kiełbasiński, zapraszam na śniadanie polityków. Jest godzina 9:09 i spotykamy się w naszej audycji po raz ostatni w tym roku, więc będzie okazja na podsumowania. A podsumowywać rok i przewidywać, co się wydarzy w 2020, będą razem ze mną Jolanta Banach, Lewica, Karol Rabenda, Państwu. Porozumienie, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska.
Witam.
I ze studia Polskiego Radia w Warszawie Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Bardzo ważne wydarzenia związane z polityką zagraniczną na sam koniec roku. Kończymy rok, w którym obchodziliśmy 80 lat wybuchu II wojny światowej. Wydawać by się mogło, że bardzo dużo bardzo ważnych wydarzeń Muzeum II wojny światowej dużą aktywność i w kraju, i na świecie prezentowało. Tymczasem jak słuchamy prezydenta Rosji, pana Putina, albo odporność na fakty, albo niska skuteczność naszego przekazu, albo po prostu cyniczne manipulowanie faktami. Jak skomentować to, co się dzieje w tej chwili na linii Warszawa-Moskwa? No bo to, co mówi Władimir Putin, no z logiką chyba jest dość na bakier. Może w związku z tym, że to sfera kultury, dziedzictwa narodowego, pan minister Sellin.
No cóż, myślę, że nie ma takiego kraju, który byłby skuteczny, jeśli chodzi o odwracanie stereotypów myślenia siłowników postsowieckich, którzy rządzą Rosją od kilkudziesięciu lat. Władimir Putin był takim siłownikiem i cała jego ekipa, 70% elity dzisiejszej państwa rosyjskiego, to są ludzie z dawnych służb sowieckich. I oni mają tak ukształtowaną wizję świata i albo też tak cynicznie nieprawdą historyczną grają. Propaganda no czysto stalinowska wraca, jeśli chodzi o interpretację historii. Zresztą ona nie wraca tak zaskakująco, bo przypomnę, że w roku 2009 na Westerplatte Putin mówił podobne rzeczy o pakcie monachijskim, o tym, że rzekomo właśnie twórcy paktu monachijskiego byli odpowiedzialni za II wojnę światową, a Związek Sowiecki nie miał z tym nic wspólnego. Mamy do czynienia z przywódcą, który na początku swojej władzy 20 lat temu powiedział, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był upadek Związku Sowieckiego. Proszę na to zwrócić uwagę. To było błogosławieństwo dla wielu narodów, a dla niego to była największa katastrofa geopolityczna.
A panie
czyli jeżeli
ministrze,
tak się myśli, jeżeli tak się myśli, ja dokończę zdanie.
Oczywiście.
Jeżeli tak się myśli, to znaczy, że się chce odwrócić tę sytuację i przywrócić potęgę dawnego Związku Sowieckiego, a przynajmniej strefę wpływów geograficznych, na który ten Związek Sowiecki obejmował. A dlaczego teraz? Dlatego, że Polska okazała się skuteczna w polityce zagranicznej, jeśli chodzi o obecność NATO i wojsk amerykańskich w Polsce. Polska okazała się również skuteczna, jeśli chodzi o podtrzymywanie sankcji wobec Rosji w związku z agresją na Ukrainę. Polska okazała się skuteczna, jeśli chodzi o zachęcanie do oporu wobec budowy Nord Stream 2 i Amerykanie właśnie wprowadzili sankcje w tej sprawie i wiele spółek się z tego wycofuje. I wreszcie Putin przygotowuje się do tej narracji historycznej w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie w Polsce będzie kilkudziesięciu przywódców światowych i będziemy ten fakt przypominać, to będzie Światowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu, a sam Putin nie przyjeżdża mimo zaproszenia
tak,
do Auschwitz, tylko kilka dni wcześniej do Yad Vashem, do Izraela.
Ale panie ministrze, ale mówiąc wprost, a czy coś jako strona polska, nie tylko jako rząd, ale instytucje kultury, jako cała sfera publiczna, mogliśmy zrobić lepiej w tym przekazie historycznym? Czy bez względu na to, co byśmy zrobili, to Putin mówiłby swoje?
Wydaje mi się, że narracja rosyjska nie spotyka się z przychylnością w świecie. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nasza narracja, na przykład przypominająca, kto był agresorem, kto był główną ofiarą, bardzo mocno się w świecie przebiła we wszystkich ważnych czasopismach światowych, najbardziej opiniotwórczych. Również nasza wystawa właśnie zorganizowana przez Muzeum II Wojny Światowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 80 paru krajach świata, w czołowych miejscach chętnie odwiedzanych była przedstawiana i widać było i w prasie amerykańskiej, i w izraelskiej, że nasza narracja, jeśli chodzi o to, co się zdarzyło 80 lat temu, wygrywała i myślę, że to Rosję po prostu drażni.
czy rzeczywiście to Rosję drażni, czy można było coś zrobić inaczej i czy reakcja premiera, tu pytanie do gości w studio, wczorajsze oświadczenie Mateusza Morawieckiego, który tak naprawdę przypomniał podstawowe fakty historyczne, to jest rzeczywiście dobre działanie proporcjonalne.
Ale jedna uwaga.
Jolanta Banach.
Jedna uwaga. Ja mam odmienny pogląd niż pan minister Sellin na moment, który wybrał Władimir Putin do tego łajdackiego ataku. Wydaje mi
Ale
się...
zgoda, że atak łajdacki, tak?
No atak łajdacki, propagandowy, przecież oczywisty, mimo określonych swoich win, niezależnie od kontekstu historycznych, z którymi też się nie potrafimy zmierzyć. Przekaz Władimira Putina ma charakter ataku propagandowego. Nie jest historyczny, jest przemyślany i chwila, którą na to wybrał, jest chwilą, powiedziałabym, pewnego osamotnienia Polski. To nie jest tak, że Polska na arenie międzynarodowej jest silniejsza. Jest zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale także w naszym obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej dosyć wyizolowana w ten sposób, że do tej pory żaden z krajów Unii Europejskiej, ale także naszych słowiańskich sąsiadów nie zabrał w tej sprawie głosu. I to wielka szkoda, to po pierwsze.
Ale ja przepraszam, po drugie... prezydent Czech dość jednoznacznie, mimo że Miloš Zeman jest postrzegany jako taki przyjaciel Putina, no powiedział, że to jest jednak absolutna bezczelność. To jest wypowiedź sprzed dwóch dni, więc w miarę
Miloš Zeman
świeża.
Był o to pytany. Ja mówię o...
Spontaniczne zachowanie.
Ja
tak?
mówię trochę o spontanicznych, a trochę o tym, że Putin rzeczywiście ma dobre wyczucie, w którym momencie zaatakować. Oczywiście jego atak wiąże się pewnie z narastającymi problemami wewnętrznymi w Rosji. To zawsze jest sposób...
odwracania uwagi.
Władz rosyjskich na odwracanie uwagi tego, co się dzieje wewnątrz. Ale jeszcze chciałam dodać rzecz, wydaje mi się, ważną podkreślenia. Dobrze byłoby, żeby w tej sprawie i polski rząd, i polska opozycja mówiły jednym głosem i tego mi zabrakło. Ta reakcja pana premiera Morawieckiego trochę była spóźniona, ale było wystarczająco czasu, aby zabrać głos i opracować stanowisko wspólne nas jako przedstawicieli narodu.
Ja się zgadzam z większością tez, które moi przedmówcy przytoczyli jako powody, dla których nastąpił ten haniebny i kłamliwy atak, można powiedzieć, atak prezydenta Putina na Polskę szukanie w tej narracji kłamliwej, historycznej atutów w bieżącej polityce rosyjskiej, bo ja się zgadzam, że jedną z przesłanek istotnych jest wewnętrzna sytuacja w Rosji, jej wzrost nacjonalizmów, ale też słabości gospodarcze, coraz słabsza pozycja hegemona, jeżeli chodzi o eksport energetyki czy surowców. Te problemy się oczywiście mnożą. Ważne są też konteksty historyczne, czyli zbliżająca się rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, rocznica zakończenia wojny, II wojny światowej, tak ważna dla tożsamości, poczucia patriotyzmu w Rosji.
No w Rosji no chyba i wreszcie, najważniejsza z rocznic, tak?
Tak, to jest fundament założycielski współczesnej Rosji. I myślę też niedoceniana, ale ważna rocznica, okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej, w której to Polacy pokonali, jak wiemy, bolszewików, ratując Europę przed zalewem tej tak zwanej czerwonej zarazy. To wszystko ma swoje uzasadnienie, jeżeli chodzi o no ten bezczelny atak. Dlaczego w tym momencie? Ja uważam, że podkreślając te wcześniejsze wszystkie wątki, że polska dyplomacja jest w stanie złym, że pozycja Polski wśród narodów Europy, wśród sojuszników jest najsłabsza od bardzo wielu lat i Putin znakomicie o tym wie. Putin rozgrywa również Europę, atakując poszczególne segmenty, najsłabsze segmenty. No dlaczego nie zaatakował Węgier i Orbana, sojusznika Hitlera, państwa, które w II wojnie światowej było po złej stronie, a wybrał Polskę. No właśnie dlatego, że Polska bardzo pasuje jako państwo, które no, jest osamotnione w Europie i to do tego się przekonywać szczególnie nie trzeba.
No, a może dlatego, że już za 2 lata nie będziemy musieli od nich kupować gazu, a Węgrzy cały czas energetycznie współpracują. Może tu jednak bardziej przyziemne czynniki ekonomiczno-energetyczne mają znaczenie.
Pod uwagę, tak, wpływ Polski na sankcje gospodarcze wobec Rosji, opóźnienia w budowie rurociągu Nord Stream 2, to wszystko oczywiście są aspekty, które gdzieś tam w tle tej sytuacji mają znaczenie, ale jesteśmy sami niestety. I to, że Europa Zachodnia nie reaguje na ten bezprecedensowy atak, jest faktem naszego osamotnienia. My szukamy poczucia bezpieczeństwa w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zapominając, że tak na co dzień w bieżącej polityce sąsiedztwo, które wspiera w trudnych chwilach, jest nie do przecenienia.
Karol Rabenda, pan też czuje się jako polityk oczywiście Zjednoczonej Prawicy osamotniony i pozbawiony takiego wsparcia zewnętrznego?
Nie, to pozwolę się sobie się nie zgodzić z panem senatorem, bo to ogólnie jest nieprawda, że jesteśmy osamotnieni, że mamy złe relacje z sojusznikami, bo największy nasz sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, no chyba tych relacji między Stanami a Polską chyba nigdy nie były tak dobre, jak są teraz. Jesteśmy w tej części Europy, czy można nawet śmiało powiedzieć, że w ogóle w Europie jednym z najlepszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. I to jest jeden z powodów, dlaczego Rosjanie są tacy wściekli i Putin używa tych takich no, sowieckich metod, no bo to są sowieckie metody wpływu po pierwsze na sytuację wewnętrzną, bo wiemy, że w Rosji jest coraz gorzej. I na to mają właśnie wpływ między innymi nasze działania, które dążą do zablokowania Nord Streamu, do naszej niezależności energetycznej, do nawet szerzej, do pewnego zdywersyfikowania zakupu nośników energii w całym regionie, który jest dla Rosjan tak zwaną, nie wiem, oni to nazywają bliską zagranicą, czyli Europę Środkowo-Wschodnią, więc to jest wściekłość Rosjan na to, że my prowadzimy politykę, która nie bierze pod ich, nie bierze pod uwagę ich jakichś takich żywotnych, które oni uważają za swoje żywotne interesy, czyli strefę wpływów w państwach nadbałtyckich, sprawa Ukrainy. No to wszystko wzbudza wściekłość w Moskwie. No i mamy tego efekty, że no chwytają się takich, mówię, NKWD-owskich metod puszczania nieprawd, oskarżeń. No ja przypomnę, że jeśli chodzi o antysemityzm, no to Rosja, czy to carska, czy później sowiecka, no to jest kraj, który no, chyba po Niemcach był najbardziej antysemickim krajem w historii świata. No, pogromy w Rosji carskiej były w zasadzie codziennością, wspierane przez czynniki państwowe. Po ustawach norymberskich największe prześladowania takie prawne no, to były w Rosji carskiej. W Związku Sowieckim, no to gdyby nie, jak dobrze pamiętam, gdyby nie śmierć Stalina, to byśmy mieli czystkę antysemicką w partii. Więc to pokazuje, jak zakłamanym trzeba być, żeby wysuwać takie oskarżenia wobec Polski.
To senator Rybicki
z tego ataku wyciągnąć właściwe lekcje i to odnosi się nie tylko do rządzących, ale dla całej klasy politycznej, bo to jest atak przygotowany, przemyślany i myślę, że z dużymi konsekwencjami. Jeżeli mocarstwo próbuje z ofiary uczynić agresora, tak jak w przypadku Polski, to znaczy, że sama próbuje się wybielić
w oczach świata.
I to jest proces pewnie długotrwałej narracji historycznej, do którego trzeba się odnieść w sposób solidarny, przemyślany, nie rozpaczliwy i roztropny, powiedziałbym, bo to jest długotrwały bój o prawdę historyczną.
Mam tutaj pytanie do pana ministra w kontekście czegoś, co zostało przed chwilą powiedziane. Tu pojawił się taki wątek, że być może obchody rocznicy 1920 roku Bitwy Warszawskiej, one mogą rzeczywiście powodować takie reakcje Rosjan. No jest kilka poważnych przedsięwzięć planowanych. Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, defilada, jest dyskusja o Łuku Triumfalnym w Warszawie. Panie ministrze, pan sądzi, że ten aspekt jeszcze głębszy historyczny, czyli wspomnienie sierpnia 1920 roku, może być elementem napędzającym rosyjską dyplomację historyczną?
Zanim na ten temat jeszcze dwa zdania polemiki z tezami, które przed chwilą usłyszałem. Pani poseł powiedziała, że Polska jest wyizolowana w Europie Środkowo-Wschodniej. No trudno się z taką tezą zgodzić. Nawet zwróćmy uwagę na te rocznice, które mieliśmy w tym roku. 20-lecia obecności Polski i wielu innych krajów Europy Środkowej w NATO i 15-lecia obecności Polski i wielu innych krajów Europy Środkowej w Unii Europejskiej. I gdzie przywódcy Europy Środkowej przyjeżdżali, żeby tę rocznicę celebrować? Przyjeżdżali właśnie do Polski. Nie wspominając już o Międzymorzu, o Grupie Bukareszteńskiej, o tych wewnątrzunijnych strukturach Europy Środkowej, które Polska przede wszystkim buduje, a wszyscy inni się do tego dołączają. I tak samo zdanie polemiki z panem senatorem Rybickim. Właśnie dlatego moim zdaniem Putin zaatakował Polskę, bo widzi skuteczność jej polityki, bo widzi, że ona jest efektywna, bo widzi, że dzięki zabiegom Polski ciągle są utrzymywane sankcje na Rosję za Ukrainę, bo widzi, że właśnie w tym roku jeszcze silniej wzmocniła się obecność amerykańska i wojsk NATO w Polsce, a tym samym w krajach bałtyckich, co szczególnie drażni Rosję. Natomiast ja się zgadzam też z tezą pana senatora Rybickiego, że zbliżająca się rocznica Bitwy Warszawskiej może być też takim powodem tej kanonady, którą Rosja teraz wszczęła. No bo to jest rzeczywiście rocznica, którą będziemy celebrować mocno. Setna rocznica tej bitwy i poprzez to, co pan redaktor wspomniał, wydarzenia czy celebracje warszawskie, ale też odsłonięcie pomnika dedykowanego tej bitwie w Warszawie i otworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówku, na co czekaliśmy od wielu lat i wreszcie to muzeum otwarte będzie. Duże muzeum poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i w dużej mierze też opowieści o II Rzeczpospolitej. I rozpocznie się też budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej na wschód od Wisły. Więc będziemy to mocno celebrować. Myślę, że też dużo przywódców z Europy będzie zainteresowanych obecnością w tej celebrze. I to oczywiście jest też rzecz, która akurat siłowników postsowieckich bardzo denerwuje.
Ja jedną uwagę, jednak chciałabym zwrócić Państwa właśnie uwagę na to, że w głosowaniach w Radzie Europejskiej, w różnych kwestiach, tam gdzie Polska zajmuje odmienne stanowisko, żaden z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie jest praktycznie z nami solidarny, na przykład w sprawie neutralności klimatycznej, więc jesteśmy troszeczkę wyizolowani, ale w nawiązaniu do wypowiedzi pana senatora i pana posła Rabendy, uderzenie Putina jest uderzeniem nie w sojusz, nie partnerski zresztą, nasz i Stanów Zjednoczonych, tylko w spójność Unii Europejskiej, czyli w jej najsłabszy punkt, a dzisiaj jej słabym punktem jest niewątpliwie także Polska.
Znaczy ja tu częściowo się zgodzę, że to jest atak na jedność europejską, ale proszę zwrócić uwagę, że w jakim momencie to się odbywa. To się odbywa po wizycie Macrona w Rosji, po wypowiedziach Macrona o NATO. Francja zawsze była sceptyczna w stosunku do NATO.
No i bardzo długo ta obecność Francji w NATO nie była taką stuprocentową.
Tak jest, dalej nie jest. To powiedzmy, że to jest
współpraca wojskowa, tak. Niepolityczna, tak?
Więc zabiegi Macrona o to, żeby zdjąć sankcje wobec Rosji i nasz sprzeciw, no to wszystko ze sobą współgra i to jest polityka Rosji na właśnie osłabienie Unii Europejskiej, ale zarzucanie Polsce, że no my osłabiamy tą pozycję Rosji w Unii, czy jej wpływ na Unię, no to jednak jest trochę absurdalne.
Osłabiamy Rosję? Nie o to chodzi.
No, przez to, że działamy na osłabienie wpływów energetycznych Rosji w Unii Europejskiej, no to osłabiamy Rosję, no bo przez wpływ energetyczny
Rosja zawsze wywierała wpływ
na z partnerami europejskimi, przeciwstawiając się systemom wartości i ideałom, które legły u podstaw.
Na przykład praworządności.
Tak, Rosja będzie teraz budowy Unii Europejskiej.
Sami się
śmiała koncepcja.
Nie o tym mówimy.
Sami się eliminujemy z tego systemu wartości przyjaźni i współpracy.
A proszę Państwa, bo mówimy z jednej strony o rzekomym osłabieniu naszej pozycji, ale z drugiej strony no, Parlament Europejski po raz pierwszy w historii przyjął uchwałę historyczną, gdzie jasno wskazano, że jednak pakt Stalin-Hitler, i tam to jest nie żaden Ribbentrop-Mołotow, tylko Stalin-Hitler, wprost powiedziane przywódcy totalitaryzmów, że to się przyczyniło i było w ogóle podstawą wybuchu II wojny światowej. Więc ta polska narracja chyba jednak jest przyjmowana także w Parlamencie Europejskim.
Jest przyjmowana i to jest coś, o co zabiegaliśmy od lat, no bo ja przypomnę, że w Rosji no to uczy się dzieci, że wojna realnie zaczęła się w czerwcu 1941 roku, tak. Kiedy źli Niemcy napadli na dobrych Sowietów, a wcześniej nie było w ogóle paktu Hitler-Stalin, nie było zajęcia polskich...
I defilady w Brześciu nie tak było,
jest.
Tak?
I ta rezolucja jest bardzo ważna i istotna. Problem jest tylko taki, że reakcja Rosji nastąpiła nie w stosunku do Unii Europejskiej, tylko do Polski, co jest bardzo znamienne.
No i to nie jest tak, panowie i panie redaktorze, że w Unii Europejskiej, w jej krajach członkowskich były kiedykolwiek jakieś wątpliwości interpretacyjne, kto odpowiada i jakie reżimy za II wojnę światową. Wystarczyło posłuchać w ubiegłym roku, 1 września, Franza Steinmeiera. Niemcy tu nie mają wątpliwości, prawda? Więc o co chodzi? Nikt nigdy tego nie relatywizował.
Na szczęście wiarygodność Putina na Zachodzie jest, powiem delikatnie, średnia.
A co zrobić? Czy w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby w przyszłości takich sytuacji unikać? My do tego tematu, ale też do podsumowania roku wrócimy już za chwilę. Ja tylko przypomnę, że to jest ostatnie wydanie w tym roku Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk, a naszymi gośćmi są Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, Porozumienie i Jolanta Banach, Lewica.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
A my wracamy do dyskusji politycznej. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Jolanta Banach, Lewica, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość i Karol Rabenda, Porozumienie. Proszę państwa, skoro ostatnie wydanie naszej audycji w tym roku, naturalny moment na podsumowania tego, co się udało, co się nie udało. Z państwa punktu widzenia, gdybyście mieli wskazać jednego zwycięzcę politycznego, no może w ogóle w sferze publicznej, bo nie musimy się ograniczać do polityki w tym roku, kto byłby takim człowiekiem roku 2019, pani Jolanta Banach?
Trudno mówić o wygranych jednoznacznie i przegranych. Niewątpliwie wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale zdaje się, że mniej niż oczekiwało. Z kolei opozycja jest niewątpliwą sukcesorką sukcesu w Senacie. Nie udało się Prawu i Sprawiedliwości w wyniku pewnej strategii ofert zmienić układu sił w Senacie i to jest dobrze, bo przypominam, że Senat nie tylko ma prawo do inicjatywy ustawodawczej, do wnoszenia poprawek przesyłanych przez Sejm ustaw, ale także wedle niektórych przepisów konstytucyjnych jest izbą, która kontrasygnuje na przykład wybór kandydatów na ważne instytucje publiczne. Trudno tu więc mówić o jednoznacznie wygranych, chociaż Prawo i Sprawiedliwość niewątpliwie ma bezwzględną większość w Sejmie.
Ale gdyby pani jako obserwator sceny politycznej, komu by pani większą zasługę przypisała wtedy? Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi PiS-u? Czy to jest zasługa Mateusza Morawieckiego? Czy nie chciałaby pani jednej osoby wskazywać?
Oczekuje pan takiej personalizacji bardzo, powiedziałabym, upraszczającej. Chciałabym się jednak przed tym dosyć bronić, ponieważ sukces Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, nie w Senacie, ale także sukces opozycji, bo przypominam, że na Prawo i Sprawiedliwość głosowało 8 milionów ludzi, natomiast na opozycję en bloc 10 milionów ludzi. Czyja to jest zasługa? Wie pan, były takie badania jeszcze zupełnie niedawno, w których wyborców PiS-u pytano o poglądy na przykład w zakresie dotyczącym prawa do aborcji ze względów eugenicznych. I proszę sobie wyobrazić, że ponad 60% tychże wyborców było przeciwnych zmianie ustawy w tym zakresie. Ale 88% wyborców Prawa i Sprawiedliwości uznało za słuszne rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko. Czyli krótko mówiąc, mówiąc, zdaje się, że te programy redystrybucyjne zadecydowały o ponownym poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko chcę powiedzieć rzecz dosyć nieoczywistą, mianowicie wewnątrz tego obozu Zjednoczonej Prawicy zdaje się, że swoją pozycję, czego jesteśmy świadkiem i byliśmy świadkami, swoją pozycję umocnili koalicjanci. I to jest nadzieja dla opozycji. Myślę również, że kluczowe będą wybory prezydenckie, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma 276 głosów dla odrzucenia weta prezydenckiego, więc robi się ciekawie. A w związku z tym trudno wskazać na jednoznacznych zwycięzców mijającego roku. Jednak supremacja Prawa i Sprawiedliwości została podważona, z czego ja się akurat bardzo cieszę.
Jolanta Banach nie chciała wskazać jednego zwycięzcy w polityce w mijającym roku. Pan minister Jarosław Sellin, pan ma kłopot ze wskazaniem, kto był najważniejszym zwycięzcą w ubiegłym roku, czy główną postacią sceny politycznej?
Ja oczywiście takiego kłopotu nie mam. Ja jestem historykiem z wykształcenia i z pasji i zastanawiam się, co będzie zapamiętane za lat 20-30, jeśli chodzi o rok 2019. I na pewno do podręczników historii Polski wejdzie to, że było wielkie zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy w podwójnych wyborach, wyborach europejskich i wyborach parlamentarnych krajowych. W wyborach europejskich wynik niespotykany i pod względem frekwencyjnym i właśnie skali zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy. To był drugi najlepszy wynik w ogóle w Europie. Pierwszy osiągnęło Fidesz węgierskie, a drugie właśnie Zjednoczona Prawica w Polsce. Żadne inne partie polityczne w całej Europie, w 28 krajach, takich wyników nie osiągnęły. No i wybory parlamentarne krajowe, najlepszy wynik w historii polskiej demokracji w ogóle, nawet biorąc pod uwagę dwudziestolecie międzywojenne, jeśli chodzi o procent poparcia w wyborach krajowych, jak i liczbę głosujących za Zjednoczoną Prawicą, czyli te ponad 8 milionów ludzi w porównaniu z 5,5 milionami sprzed 4 lat, czyli po ciężkich jednak rządach z totalną opozycją, z organizowaną przez tą totalną opozycję, organizowanym atakiem zewnętrznym, wzrost tego zaufania o te parę milionów ludzi więcej, to jest naprawdę rzecz, która przejdzie do historii i autorami oczywiście tego sukcesu, autorzy są zbiorowi, to są wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, ale oczywiście mamy swoich liderów. Tym liderem głównym jest prezes Jarosław Kaczyński, który prawicę po prostu zjednoczył. Pamiętamy ponure lata dla prawicy w latach 90. On tego dokonał i idzie od sukcesu do sukcesu wraz z tym zjednoczonym obozem, ale też oczywiście premier Mateusz Morawiecki, który bardzo ciężką pracę w obu kampaniach wyborczych wykonał. Bardzo się tak uwiarygodnił też jako premier w oczach wyborców i ciężka praca obu tych liderów oczywiście też ten wynik spowodowała. Także pod względem politycznym moim zdaniem ten rok będzie zapamiętany właśnie ze względu na to podwójne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy.
Senator Sławomir Rybicki, główny wygrany kto?
Główny wygrany w sensie takim personalnym, to ucieknę od tej odpowiedzi. To rolą jest zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, żeby rozstrzygać, czy bardziej Kaczyński, czy bardziej Morawiecki. Niech to pozostanie w obozie PiSu.
No ale może macie własnego bohatera jednego.
Względny sukces Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyby tak zwana totalna opozycja, to slogan, który często brzmi w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale gdyby to była totalna, to też poszłaby opozycja razem, a przez to, że wiosna postanowiła pójść odrębnie, pomogła wygrać Prawo i Sprawiedliwości, zdobywając 3 mandaty, ale jednak mając znaczny udział procentowy w elektoracie opozycyjnym. Co do wyborów parlamentarnych, tych krajowych, no to się oczywiście w sposób zasadniczy nie zgodzę z panem ministrem i oceną Prawa i Sprawiedliwości wyników tych wyborów, ponieważ PiS mimo 4 lat uprawiania polityki przy bardzo wielu narzędzi, od mediów publicznych poprzez wielkie transfery socjalne, nie uzyskał jakiegoś oszołomiającego wyniku, bo ma w Sejmie Polskim 235 posłów, więc taką samą ilość jak w poprzednich wyborach parlamentarnych. I co prawda może samodzielnie rządzić przy udziale koalicjantów. Natomiast już jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało. W polskim Senacie większość ma opozycja i udowodniła to w pierwszych głosowaniach, w tym głosowaniu najważniejszym, w wyborze marszałka Senatu. I to jest fakt niezaprzeczalny. Jest to wielki sukces opozycji, więc trudno zgodzić się z tezą, że to PiS wygrał bezwzględnie wszystkie wybory w mijającym roku. Można
Ale
powiedzieć,
panie
że ze wskazaniem...
bohatera jednego
dla mnie
stronie opozycji...
Nagrodę pocieszenia.
Jedynym bohaterem, tak którego bym... A właściwie bohaterką, która jest spoza świata polityki, chociaż do polityki odnosi się i całe szczęście zabiera często głos w sprawach publicznych, to jest Olga Tokarczuk i Nagroda Nobla, literacka Nagroda Nobla dla tej znakomitej polskiej pisarki. I to jest jedyna osoba, którą bym chciał tak publicznie wymienić, bo to jest sukces, którego powinniśmy wszyscy jako Polacy mieć.
Pisarki
humanistki. Dumę i wdzięczność. Dziękuję.
Karol Rabenda, tutaj padła taka teza, że układ w Zjednoczonej Prawicy jest inny niż był poprzednio. To są fakty. Zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie wzmocniły się w ramach Zjednoczonej Prawicy. To co, Jarosław Gowin jako główny wygrany mijającego roku?
No, pewnie wszyscy by się spodziewali takiej odpowiedzi ode mnie.
Dlatego podpuszczam pana.
Myślę, że tak, ale tu trzeba powiedzieć, że no w sensie takim politycznym, no to tą nagrodę zwycięzców, no to jednak przywódcy Zjednoczonej Prawicy, no bo to jest faktycznie, tak jak powiedział minister Sellin, po 4 latach trudnych rządów, przy takiej obstrukcji i opozycji, przy takich no rozbuchanych emocjach, nie tylko utrzymać, bo to nie jest prawda, co powiedział pan senator, że mamy tyle samo posłów, bo no to wynika z ordynacji wyborczej. No jednak 3 miliony, ponad 3 miliony więcej wyborców to jest jednak wzrost poparcia. A to, o czym mówi pan senator, to wynika z ordynacji wyborczej. Po prostu w poprzednich wyborach była większa, więcej partii nie przekroczyło progu wyborczego.
No była niższa frekwencja także, prawda?
Dokładnie. A teraz wszystkie weszły, więc ten podział jest bardziej proporcjonalny. Więc tak, zgodzę się, że w sensie politycznym no to ta trójka przywódców Zjednoczonej Prawicy. Po pierwsze, dwa zwycięstwa historyczne, bo to są historyczne zwycięstwa, jeśli chodzi o poparcie Polaków dla formacji rządzącej i w ogóle w historii III RP nikt nie osiągnął takiego wyniku wyborczego. Dwa za no, pewną umiejętność współpracy, no bo wiemy jaka była historia III Rzeczpospolitej, jak ciężko było budować koalicje, współpracować w tych koalicjach i je utrzymywać, więc pod względem politycznym tutaj myślę, że ta nagroda jak najbardziej zasłużona. A pod takim względem też politycznym, ale gospodarczym, to jednak dla premiera Morawieckiego, no bo tu warto wspomnieć, że wskaźniki gospodarcze Polski, wbrew temu, co właśnie wieszczyła przez 4 lata opozycja, no są najlepsze w III Rzeczpospolitej. Bezrobocia faktycznie w Polsce nie ma. Mamy jeden z najlepszych wzrostów gospodarczych w Europie. No, wiemy, że to wszystko idzie do przodu. No, tu tych danych nie da się podważyć, a to jest w dużej mierze zasługa premiera Morawieckiego.
No to skoro mamy tych zwycięzców, czy wskazujemy osoby, które miały największy wpływ, czy które wygrały w jakimś sensie rok 2019, to ja teraz spytam o tych, którzy przegrali. Ale tutaj nie ukrywam, do pani Jolanty Banach mam pytanie z tezą. Dzisiaj Tygodnik Sieci opublikował taki ranking tych, którzy wygrali i tych, którzy przegrali. Jest taka specyficzna sytuacja, że wśród zwycięzców jest pan Czarzasty, jest pan Zandberg, ale wśród przegranych jest pan Robert Biedroń. Co takiego stało się na lewicy, że tak drastyczne oceny? I oczywiście można powiedzieć, że Tygodnik Sieci ma swój...
No ma swoją perspektywę, swoją narrację.
Ale
oczywiście
krytyka Roberta Biedronia, jego zachowania w kontekście Europarlamentu, przyjmie mandat, nie przyjmie mandat. Coś się chyba stało złego z Robertem Biedroniem. Czy to jest negatywny negatywna postać na lewicy w 2019 roku?
Ja nie wiem, w jakim sensie przegrał Robert Biedroń.
To jest o pewne postrzeganie osoby.
O wizerunek, tak?
O wizerunek, ale też o losy wiosny, tak?
Wizerunek, przepraszam bardzo, wizerunek oczywiście jest kształtowany przez komentatorów, publicystów, do pewnego stopnia także przez samych polityków. Myślę, że publicyści i komentatorzy pokładali w Robercie Biedroniu, ja mówię o tej stronie bardziej liberalnej, jeśli można używać takiego sformułowania, pokładali w Robercie Biedroniu nadzieję na to, że stanie się on liderem nowej, odrębnej formacji, która jednak w wyborach do Europarlamentu osiągnęła wynik mniejszy niż zakładano. Więc to jakby było pierwsze rozczarowanie. Następne dotyczyło chyba nie wywiązania się Roberta Biedronia z obietnicy rezygnacji z mandatu i poprowadzenia swojej formacji w takim marszu
na rynku krajowym, tak,
długodystansowym.
Tak?
Ludzie jednak lubią bohaterów, którzy poświęcają się, dotrzymują słowa, są konsekwentni, czyli krótko mówiąc, nie zważając na uwarunkowania, prowadzą tę swoją formację pomimo słabości strukturalnej, finansowej, a także niższego niż oczekiwano wyniku. To robi na przykład Adrian Zandberg. Być może wszystkie te okoliczności, o których mówię, nadszarpnęły wizerunek Roberta Biedronia. Tym niemniej, z drugiej strony proszę pamiętać, że doprowadził, bo jest stroną tego porozumienia, do powstania jednej formacji lewicowej wyborczej, która nadal skupiona jest w jednym klubie. Był jednym ze współautorów połączenia dwóch partii lewicowych, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. I to też jest duży dorobek polityczny, ponieważ jeżeli zawartość, a przed chwilą mówił o tym poseł Rabenda, uznajemy jednak konsolidację sceny politycznej i ta dosyć nasza surowa ordynacja wyborcza z przelicznikiem Donta i nie tylko, temu właśnie służy, aby jakoś porządkować partie polityczne, te główne, mówię, centrum, prawice i lewice, to z tego punktu widzenia oczywiście Robert Biedroń okazał się politykiem pragmatycznym, politykiem, który ma na swoim koncie zjednoczenie lewicy. Marsz długodystansowy, mam wrażenie, wybrał Adrian Zandberg, który pozostawił swoją partię polityczną jako formację odrębną. Myślę, że ma wszelkie ku temu zasoby i potencjał, żeby również planować swoją przyszłość jako szefa rozbudowującej się partii politycznej. Czyli krótko mówiąc, ta słabość Roberta Biedronia ani nie jest tak słaba, jak chcieliby komentatorzy w sieci, ani nie jest oczywiście taka oczywista, jak chcieliby na przykład liberalni komentatorzy. Tym niemniej sukcesem jest zjednoczenie listy lewicowej. To jest wartość, co zostało potwierdzone w czasie wyborów parlamentarnych.
Jarosław Sellin, minister kultury, wiceminister kultury. Z pana punktu widzenia, kto jest największym przegranym mijającego roku w polityce czy w życiu publicznym?
Zbiorowo Platforma Obywatelska, bo przegrała 6 wyborów z rzędu od 2014 roku poczynając i 2 wybory w tym roku, a mieni się czołową partią opozycji. A personalnie oczywiście osoby, które uosabiają Platformę Obywatelską, z zewnątrz Donald Tusk, a wewnątrz Grzegorz Schetyna. Donald Tusk zresztą wyciągnął właściwe wnioski z tych porażek, bo zdezerterował z dalszej rywalizacji politycznej, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. A duże nadzieje przecież w nim pokładano tutaj wewnątrz kraju, jeśli chodzi o szeroko rozumiany antypis. A Grzegorz Schetyna, nie dość, że właśnie przegrał 6 wyborów z rzędu i jego partia, to jeszcze popełnił tak poważny błąd polityczny i to też przejdzie mu do historii, będzie mu to zapisane, że zrewitalizował postkomunistyczną lewicę w maju bieżącego roku, wysyłając między innymi do Parlamentu Europejskiego Cimoszewicza, Millera, pomagając Czarzastemu w odrodzeniu tej postkomunistycznej lewicy i wróciła w związku z tym narracja o wyzwolicielskiej na przykład Armii Czerwonej do polskiej debaty publicznej, więc to są dwaj główni przegrani. I moim zdaniem rzeczywiście, nawet pod względem chyba takim emocjonalnym, psychologicznym, widać taką sytuację, że lewica, która wróciła do Sejmu, ma poczucie pewnego zwycięstwa, czy no, jakiejś perspektywy przyszłości po prostu. PSL też, bo sobie poradził w sojuszu z Kukizem. Konfederacja weszła do Sejmu i też ma w związku z tym jakieś nadzieje z przyszłością związane. Natomiast Platforma Obywatelska jako byt zbiorowy jest jedyną siłą polityczną, która dostała się oczywiście do Sejmu. Jest nadal pod względem liczbowym czołową siłą opozycyjną, ale ma poczucie wewnętrznego kryzysu i porażki. I to wynika oczywiście z obiektywnych przesłanek, które przed chwilą opisałem.
To skoro Platforma Obywatelska, senator Sławomir Rzybicki, Grzegorz Schetyna rzeczywiście jest głównym przegranym 2019 roku. I w tym kontekście też, czy w styczniu, czy na przełomie stycznia i lutego poznamy nowego szefa Platformy Obywatelskiej, bo wybory wewnątrz partii zapowiadają się na bardzo gorące. Kandydatów jest co najmniej kilku.
Za chwilę się do tego odniosę, ale bym chciał powiedzieć kilka zdań na temat zbiorowego przegranego, którym są niestety instytucje państwa polskiego, które zostały po raz kolejny zdegradowane. Myślę głównie o Trybunale Konstytucyjnym, który właściwie zatracił swoją konstytucyjną rolę w ustroju demokratycznego państwa prawa. To jest wymiar sprawiedliwości, a w szczególności sądownictwo, które zostało poddane bezprecedensowej próbie degradacji niezależności, niezawisłości tego sektora wymiaru sprawiedliwości. To jest degradacja powagi urzędu prezydenta, który stał się notariuszem złych spraw i stał się tak naprawdę rzecznikiem partii rządzącej, tracąc tak ważny i przypisany tej instytucji walor niezależności. I to są ewidentne straty, które powodują, że jesteśmy państwem zmierzającym niestety ku takiej miękkiej, no nie chcę powiedzieć dyktaturze, ale w kierunku państwa autorytarnego zmierzamy.
A panie senatorze, nie wchodząc w głęboką politykę, no przed chwilą wszyscy analizowaliśmy, jak ciekawe były wybory w mijającym roku. Nikt nie powiedział, nikt nie zająknął się, że te wybory zostały sfałszowane czy zmanipulowane.
Bo nie zostały, dzięki Bogu, sfałszowane i dzięki obywatelom.
No to można mówić o autorytaryzmie.
Ordynacja wyborcza jeszcze nie jest przedmiotem. Ordynacja wyborcza i media nie są jeszcze przedmiotem zainteresowania i pewnie czekają w kolejce na tak zwaną reformę. I to jest zbiorowy przegrany, czyli instytucje demokratycznego państwa prawa. Jeżeli chodzi o...
Personalnie,
no trudno mówić o Donaldzie Tusku jako przegranym, skoro kończąc bardzo ważną misję europejską, został niekwestionowanym przywódcą największej frakcji w Europejskim Parlamencie, czyli Europejskiej Partii Ludowej,
która wybiera
ogromny wpływ na politykę europejską. Co do wyborów
w Platformie... To dobre pytanie, kto był poprzednikiem?
Co do wyborów w Platformie, no demokratyczna partia rządzi się swoimi regułami, podejmie głosami wszystkich członków decyzję na przełomie stycznia i lutego i zobaczymy Schetyna jako przegrany. No ale można też powiedzieć, że udało mu się zjednoczyć opozycję w wyborach do Europarlamentu i że był jednym z pomysłodawców i głównym organizatorem jednolitego frontu w zwycięskich wyborach do Senatu.
Panie redaktorze, jedna sprawa wymaga głośnego powiedzenia. Nie jeden reżim był demokratycznie wybierany. Demokracja kończy się tam, gdzie kończy się niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.
Niech pani tak nie galopuje.
Demokracji nie ma, jeśli nie ma niezawisłych sądów. Demokracja
myśmy
to procedury
w 2015 roku uratowaliśmy.
Panie redaktorze, bo jeżeli chodzi o personalia...
Jest jednak jakiś poziom,
nie, to dobrze, ale...
absurdu, którego powinniśmy jednak tu nie przekraczać w studiu.
To ja tylko dokończę.
Jeśli ludzie są zastraszani, jeśli sędziowie są zastraszani, mamy do czynienia z poważną sytuacją deficytu demokracji.
Ale w jakim sensie są zastraszani? No, to chyba nie jest tak, że państwo funkcjonuje na niejasnych zasadach. Są demonstracje. Każdy może głośno i publicznie powiedzieć swoje zdanie. Ja oczywiście słyszę różne złośliwości nawet tutaj wobec mediów publicznych, ale jest dwóch przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, dwóch przedstawicieli opozycji. Nie założyłem nikomu kagańca. Chyba z tą demokracją w Polsce nie jest najgorzej.
Ale dlaczego pan odnosi do siebie tę uwagę, która dotyczy wymiaru sprawiedliwości?
No bo pani powiedziała, że
była
przed chwilą uwaga o mediach.
Panie ministrze, moment. Jeżeli sędzia, który
warunkach
powołuje się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest zawieszany i wprowadza się ustawę, w której się zakazuje stosować wprost wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jeżeli się zakazuje stosowania uchwały Sądu Najwyższego kwestionującego legalność powołania sędziów, to przepraszam bardzo, to jest prewencyjna cenzura
ja
i zastraszanie.
Ja bardzo przepraszam, ale jeżeli prezydent RP, Andrzej Duda, zastosował wprost konstytucję w sprawie ułaskawienia, to było źle. Jak sędziowie chcą stosować wprost konstytucję, to jest dobrze. To
a państwo... kto straszył? Prezydent
złamał konstytucję, uniewinniając osobę...
Ją wprost, karizm. Panie senatorze.
Złamał konstytucję, uniewinniając osobę, która jeszcze była w trakcie procesu
w konstytucji
karnego.
Jest napisane, że prezydent stosuje prawo łaski. Nie ma nic napisane o prawomocnym wyroku. To wynika z ustaw, więc prezydent nie może konstytucji wprost, a sędziowie mogą.
Ja bym chciał, żeby pilnował tej konstytucji.
Panie redaktorze, pan prezydent może, ale kto straszył...
Wtedy, kiedy rządzi SLD albo
panie ministrze, pan pozwoli, kto straszył pana prezydenta zdjęciem z urzędu? Kto? Pan prezydent, nawet jak źle zastosował prawo łaski, skrytykowaliśmy, nikt go nie straszył karą zdjęcia
ja
z urzędu.
Bardzo przepraszam,
a sędziów
ale
się straszy.
Zakładam kaganiec tylko i wyłącznie czasowy, a nie merytoryczny. Ostatnie zdanie, Karol Rabenda, największy przegrany mijającego roku.
Personalnie no to Grzegorz Schetyna. Pierwsze z tych względów wewnętrznych, o których wspomniał pan minister. No, jednak Platforma jest formacją schodzącą, reaktywował sobie SLD. No a jeśli chodzi o
takiego poza, panie Karolu,
poza,
musimy w tym
poza
momencie
personalnego,
skończyć.
To jednak debata publiczna, bo to, co mówi opozycja, no naprawdę jest absurdalne.
I dziękuję bardzo za uwagę. Przypomnę, w naszym studiu gościliśmy dzisiaj w czasie wolnej i demokratycznej debaty Jolantę Banach z Lewicy, Karola Rabendę z Porozumienia, Sławomira Rybickiego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
I Jarosława Selina z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, Artur.
Dobrego roku wszystkim życzę.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.